Dziękuję serdecznie, dziękuję. Siadajcie Państwo łaskawie. Chciałem kilka słów powiedzieć. Jesteśmy już w końcowym okresie kampanii. A dzisiaj akurat jest taki szczególny dzień. W Parlamencie Europejskim toczy się debata nad paktem migracyjnym. I to jest debata ważna dla naszego kraju, bardzo ważna dla naszego kraju. My w kampanii wyborczej mówimy o najróżniejszych sprawach, począwszy od tych związanych z bezpieczeństwem, szeroko rozumianym, związanych z polityką społeczną, związanych z polityką kulturalną, chociaż o tym może zbyt rzadko, ale jednak też mówimy, związanych ze sportem. Tutaj patrzę na naszego kandydata na senatora, pana Tomaszewskiego. Ale jest taka sprawa, która jeśli zostałaby załatwiona wbrew naszym intencjom, wbrew intencjom ogromnej części naszego społeczeństwa, większości naszego społeczeństwa, to naprawdę zmieniłaby nasze życie i to zmieniła nie na lepsze. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, że nie najlepsze. To jest właśnie sprawa relokacji, sprawa przymusowego wprowadzania do poszczególnych państw Unii Europejskiej nielegalnych emigrantów. Ja chcę to mocno bardzo podkreślić. To nie chodzi o jakichś ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj pracować i mają ku temu odpowiednie dokumenty, są zalegalizowani. Bardzo często po jakimś czasie wracają, na ogół wracają. Nie chodzi także o uchodźców, to znaczy o tych, którzy uciekają przed rzeczywistymi niebezpieczeństwami, przed wojną. To chodzi o to, tych, którzy nielegalnie chcą przedostać się do Europy, szukając tutaj lepszego, a przede wszystkim łatwego miejsca do życia, bo bardzo wielu z nich są dane z Niemiec. To są dane mówiące już nawet w takim najbardziej optymistycznym wydaniu, najbardziej optymistycznej wersji, że 60% z nich nie pracuje, a mniej pesymistycznej 65% w ogóle się z pracą nie skalało. Ja mówię o tych, którzy przybyli w 2015 roku. 20% incydentalnie pracowało, a tylko 15% tak naprawdę pracuje. Stąd mówię o tej łatwości, łatwości życia bez pracy. Życie bez pracy jest przynajmniej z ich punktu widzenia, bo sądzę, że bardzo wiele spośród tutaj obecnych osób by sobie takiego życia nie wyobrażało, właśnie tym życiem pożądanym, tym życiem łatwym. I gdyby tylko o to chodziło, to też byłoby trudne, no bo to w końcu trzeba tych ludzi utrzymywać. To jest obciążenie dla każdego obywatela. Wszyscy płacimy podatki dla każdej firmy. Ale jest jeszcze coś dużo dalej idącego. Oni bardzo, ale to bardzo zakłócają porządek i bezpieczeństwo w poszczególnych państwach. Począwszy od tych, którzy tutaj przybywają, by prowadzić działalność terrorystyczną, to jest oczywiście mniejszość, niewielka mniejszość, ale są tacy, a nie trzeba wielu ludzi, żeby dokonać nawet bardzo groźnego aktu terrorystycznego, nawet takiego, gdzie są dziesiątki ofiar. Po takich, którzy po prostu, używając języka potocznego, rozrabiają. Albo rozrabiają w sposób mało sympatyczny, albo wręcz odrażający, no ale jakoś nieuderzający w ludzkie życie, albo też i takich, którzy potrafią w to życie uderzyć, chociaż nie są terrorystami, tylko po prostu tak się zachowują, taką mają naturę. I to jest zjawisko, które występuje właściwie we wszystkich krajach, w których jest ich jakaś większa grupa, a to dzisiaj większość krajów zachodniej Europy. Jest takie pytanie, czy warto naśladować zachodnią Europę? No w wielu wypadkach, w wielu sprawach niewątpliwie warto. I my w ciągu ostatnich 30 kilku lat to robimy z dobrym skutkiem, bo żeśmy się już bardzo zbliżyli do poziomu zachodniej Europy jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego, jeżeli chodzi o poziom życia, to jeszcze bardziej niż jeżeli chodzi o poziom gospodarczy, żeśmy się zbliżyli, mamy już 86% przeciętnej Unii Europejskiej. Jest wiele instytucji, procedur, różnego rodzaju sposobów zachowania, które na pewno warto tutaj do nas przenosić. Ale czy warto jednocześnie powielać ich błędy? Czy warto przyjąć taką zasadę, że jeżeli oni popełnili jakiś wielki błąd, to my też musimy go popełniać? Jeżeli oni mają jakieś poczucie wyrzutów sumienia za jakiś fragment swojej historii, to chociaż my historię mieliśmy zupełnie inną, to też mamy mieć to poczucie wyrzutów sumienia. Otóż chcę jasno powiedzieć, że nie, nie warto. Zdecydowanie nie warto. A już na pewno nie warto czynić niczego, co by zakłóciło wartość, która zawsze była w Polsce ceniona, może nawet chwilami w naszej historii nadto ceniona. Tą wartością jest spokój. Tą wartością jest możliwość normalnego życia. A w tych latach, w tych dziesięcioleciach, ale szczególnie w ostatnich 8 latach, to jest naprawdę także warunek czegoś, co naprawdę postępuje, to znaczy rozwoju. Rozwoju właściwie pod każdym względem. Rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju w sferze kultury. Rozwoju, który Polskę zmienia. Zmienia na lepsze. I to czyni to szybko. Nawet w pewnych wypadkach można powiedzieć, że bardzo szybko. Polska w tych latach się ogromnie zmieniła. I stała się krajem bezpieczniejszym niż była 30 kilka lat temu. Na początku lat 90. w ogóle w trakcie całych lat 90. Polska była krajem niebezpiecznym. Chwilami nawet bardzo niebezpiecznym. I później to się poprawiało. I dziś mamy pod tym względem sytuację zupełnie przyzwoitą. Nie taką może, jakbyśmy chcieli mieć, bo mogła być jeszcze lepsza, ale naprawdę dobrą. Nie pozwólmy tego zniszczyć. Nie pozwólmy tego zniszczyć, proszę Państwa. I chcę jasno powiedzieć. Że jest w Polsce tylko jedna formacja, która będąc przy władzy w tej sprawie zajmuje jednoznaczne stanowisko i nie ugina się pod naciskami. Tą formacją jest Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. To tylko my gwarantujemy w Polsce spokój. Spokój także pod innymi względami, do tego jeszcze wrócę. Jakie jest stanowisko naszych politycznych konkurentów? Otóż oni dzisiaj ze względów taktycznych są gotowi, jak PSL, powiedzieć nawet zdecydowane nie. To ostatnio usłyszeliśmy. Nawet bodajże dzisiaj to usłyszeliśmy. Tylko, szanowni Państwo, to jest naprawdę wyłącznie taktyka. To jest taktyka dzisiaj zrozumiała. No, wszystkie badania wskazują, że ogromna większość Polaków takich rozwiązań z wpuszczaniem tutaj imigrantów tego typu, tych nielegalnych, nie chce. Ale czy PSL to formacja wiarygodna?
Nie!
O, dokładnie. Dokładnie, proszę Państwa. Oni chcą jednego. Oni chcą, żeby nas odsunąć od władzy i żeby oni byli przy władzy. I żeby po staremu mogli z tej władzy czerpać różne profity. Czy oni są przedstawicielami, proszę Państwa, polskiej wsi, polskich rolników, tych zwykłych rolników i innych mieszkańców wsi, bo przecież dzisiaj na wsi mieszka więcej osób, które nie zajmują się rolnictwem, nie żyją z rolnictwa, niż tych, które zajmują się i z tego żyją. Ale wszyscy są jakoś z rolnictwem związani, bo prawie wszyscy rodzinnie choćby mają jakieś związki, i te obecne, i te z przeszłości. Więc rolnictwo jest ciągle dla wsi najważniejsze. Nie, szanowni Państwo, oni reprezentują tych, którzy, no nazwę to bardzo łagodnie, w skomplikowanych latach 90., a można to jeszcze datować na koniec lat 80., na różne sposoby się dorobili, różne rzeczy sobie sprywatyzowali. I dzisiaj to mają i dzisiaj bardzo często prowadzą przy pomocy tej swojej własności, niekiedy naprawdę bardzo poważnej, różne gry oparte na takiej zasadzie. My obniżymy cenę, a państwo dopłaci. Czyli państwo dopłaci przecież nie ze swojej kieszeni, bo państwo nie ma żadnych swoich pieniędzy. Ma pieniądze obywateli. Otóż ci ludzie naprawdę nie zasługują na zaufanie. Nie zasługują na zaufanie w żadnej sprawie, a już w tej w szczególności. Jak im każą w Brukseli i tu w Warszawie ich starszy brat, czyli Platforma Obywatelska im każe, to zrobią. Kiedyś przecież pan Kosiniak-Kamysz wziął na siebie takie sprawy jak wiek emerytalny, podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet na wsi od 12 lat. Proszę państwa, od 55 do 67. No tak. I wziął na siebie także zabranie pieniędzy z OFE. Około 140 miliardów złotych. Sami ludzie Platformy Obywatelskiej mówili o tym, tutaj zacytuję ten język, cokolwiek kolokwialny, proszę mi wybaczyć, że ten gościu wziął te najcięższe sprawy na siebie. No niektórzy mi tłumaczyli, że on był wtedy młody, 30 tam z kawałeczkiem. Proszę państwa, przecież to jest wiek Chrystusowy. No. To jest wiek Chrystusowy. Najwyższy czas, żeby już być mądry. No. Więc to nie jest oczywiście żadne usprawiedliwienie. Po prostu są pewne zależności, różnego rodzaju układy i układziki i oni chcą pilnować i będą pilnowali. I uczciwie mówiąc, jak już mają ten udział we władzy, to reszta ich niewiele obchodzi. Są gotowi stosować różnego rodzaju chwyty, jak się zbliżają wybory. Nie wierzcie im, proszę państwa. Ja wiem o tym, że na tej sali pewnie nie jest wiele takich osób, które im wierzą. Może w ogóle ich nie ma. Ale proszę, no ale ja mam ten przywilej, że przynajmniej jakieś fragmenty moich wystąpień się pokazują w telewizji czy w radiu i w związku z tym mówię do tych, którzy może dzisiaj rozważają, że ten PiS to mi coś tam zawinił, a no na platformę to jednak nie, to na nich, bo to jest trzecia droga. Proszę państwa, to jest ta sama droga. Dokładnie ta sama, co była przez te wszystkie lata. To jest ta sama droga i musimy o tym przez cały czas pamiętać. I musimy także pamiętać jeszcze o czymś innym. Jeżeli na Zachodzie ciągle jednak przeważa, chociaż miejmy nadzieję, że najbliższe wybory europejskie to już bardzo niedługo, przyszły rok, ale gdzieś późna wiosna, przyniosą zmiany, ale na razie ciągle dominuje ten prąd, który zrodził się już wiele lat temu, który jeśli chodzi o praktykę w tej sprawie, sprowadza się do tego, żeby tych nielegalnych, podkreślam, imigrantów w końcu przyjmować. Czasem to jest takie zaproszenie wprost, jak w 2015 roku ze strony pani Merkel, a czasem tak jak dzisiaj. Bo jeżeli ktoś chce jakichś paktów imigracyjnych, jakiegoś przymusowego relokowania, to co to znaczy? Co to znaczy dla tego przemysłu, który w gruncie rzeczy jest swego rodzaju handlem ludźmi? Tego przemysłu, który dostarcza tych ludzi do Europy. Często przy dużym ryzyku, bo to jednak może Najczęściej to jest przez Morze Śródziemne, chociaż i teraz i szlak bałkański jest mocno uruchomiony. To jest, szanowni państwo, dla nich zachęta, bo skoro przyjmują, skoro mają zamiar relokować, to znaczy, no jest szansa. Jest szansa, można zarobić. Przecież to parę tysięcy euro od głowy, a często i 10 tysięcy euro. Jeżeli tych ludzi będzie setki tysięcy, no to już są setki milionów, a może milionów, a może i do miliarda się da dojść. Czyli krótko mówiąc, Europa, nie wiem, może nieświadomie, no może te elity europejskie już zupełnie, no powiedzmy sobie, postradały możliwość logicznego myślenia. Ale jeśli nie, no to świadomie doprowadzają do tego, by ci ludzie tutaj przybywali. Jest wobec tego pytanie, dlaczego? Jak już mówiłem, oni nie pracują, no bardzo przynajmniej w wielkiej części nie pracują. Bardzo rzadko mają jakieś wyższe kwalifikacje. Bo takich ludzi Europa, także Polska do pracy potrzebuje. Ale to nie są ci ludzie. Więc chodzi po prostu o stworzenie chaosu. Chodzi o stworzenie sytuacji, w której cały ten porządek europejski, który przez wieki w różnych kolejach losu, ale jednak doprowadził do tego, że powstała cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi w dziejach świata, powstała w gruncie rzeczy głównie w oparciu o chrześcijaństwo, żeby cały ten porządek wyrzucić w powietrze, żeby cały ten porządek upadł. Czy jest w naszym interesie, by ten porządek upadł?
Nie,
w naszym interesie jest, żeby on trwał, nawet gdyby Polska miała być tylko wyspą tego porządku. I dlatego, proszę państwa, musimy tego porządku bronić. Bardzo zdecydowanie bronić. Odważnie bronić. Twardo bronić. I kto to może zrobić? Jaka formacja? Tak, proszę państwa, tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. Nie wierzcie, że ktokolwiek inny to uczyni. A tych ataków, proszę państwa, na ten porządek jest wiele. Ten przy pomocy migrantów jest najbardziej dolegliwy dla zwykłych ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że on dotyczy człowieka przeciętnego. Ci, którzy mieszkają w willach za murami, czy w osiedlach za murami, tych osiedli dzisiaj w Polsce też jest bardzo dużo, oni na tym cierpią mało albo wcale. Natomiast ten zwykły człowiek, który musi się z nimi stykać, który musi odczuwać ten lęk bardzo często, który musi także przyglądać się różnym rzeczom, którym normalny człowiek by nie chciał się przyglądać, na przykład stosunkowi do kobiet, biciu kobiet, bo to przecież w tym środowisku się bardzo często zdarza, no ten cierpi szczególnie mocno. Ale te elity zachodnioeuropejskie, tym łagodnie mówiąc, mało się interesują. Mało się interesują, no a poza tym nie zapominajmy jeszcze o jednym zjawisku. Tym zjawiskiem jest, szanowni państwo, korupcja. Ta korupcja, która przychodzi z jednej strony, ze strony państw, które mają bardzo dużo pieniędzy, a ich system polityczny w gruncie rzeczy wyklucza kontrolę nad tymi pieniędzmi. Na przykład niektóre państwa arabskie, które mają dużo ropy i czasem nawet monarchię absolutną. No i oczywiście jest Wschód, jest Rosja. Tam też jest dużo pieniędzy i też nie ma nad tym żadnej kontroli. Krótko mówiąc, one mogą korumpować. Więc ten element też bierzcie pod uwagę. To jest jedna z na pewno ważnych przyczyn tych decyzji, które są tutaj przeciwko wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej i przeciwko nam także podejmowane. To jest element bardzo, bardzo istotny. Ale pragnąłbym zwrócić uwagę także na inne objawy tego dążenia do destabilizacji, do chaosu. Każde społeczeństwo obok instytucji, które funkcjonują w jakiś widoczny, dostrzegalny sposób, ma także i pewien porządek, który w istocie funkcjonuje w ludzkich głowach. Można też powiedzieć i w ludzkich sercach. To jest porządek moralny, porządek wartości, porządek, który normalnie reguluje ludzkie zachowania. Ludzkie zachowania, które mają łącznie tworzyć mechanizm funkcjonowania społeczeństwa. Otóż ten porządek opiera się na różnych systemach wartości, ale w Europie, niezależnie od tego, jak bardzo to jest niechętnie przyznawane, on ciągle opiera się w ostatecznym rachunku na chrześcijaństwie. A już tym bardziej tak jest w Polsce. W Polsce żaden inny porządek moralny poza tym chrześcijańskim w gruncie rzeczy w ogóle nie jest znany. Nie odgrywa żadnej większej społecznej roli. Były takie próby tworzenia takich porządków, choćby Kotarbiński, może niektórym jeszcze to nazwisko coś mówi, próbował to tworzyć, Towarzystwa Kultury Moralnej, ale to się kompletnie nie udało. Czyli albo ten porządek moralny, albo nihilizm. I w tym kontekście, można powiedzieć, na tym tle trzeba widzieć ataki na Kościół, a w tym roku, który trwa jeszcze, w 23, także ataki na Jana Pawła II. Te ataki to był element uderzenia w ten porządek. Konsekwentny, bardzo konsekwentny program jego podważenia, jego zniszczenia. Robiono to już przedtem, robiono to już od końca poprzedniego dziesięciolecia, a i przedtem także, ale może w mniejszym natężeniu i nie tak w zorganizowany sposób. I robiło się to także i w tym roku. Robiło się to gdzieś tak w marcu, w kwietniu. Wtedy był taki atak na Ojca Świętego, naszego Ojca Świętego, świętego dzisiaj sensu stricto. Otóż później się z tego nie tyle wycofano, co to wygaszono. No bo to się okazało nieopłacalne politycznie. Ale pamiętajcie, że to wróci. Jeżeli oni wygrają, to to wróci. Bądźcie pewni. Także PSL, o którym tutaj wspomniałem, w gruncie rzeczy nie miał nic przeciwko temu. Pamiętacie Kosiniaka-Kamysza, jak temu Jażdżewskiemu klaskał? Pamiętacie? No więc właśnie, to są ich poglądy. To jest formacja w gruncie rzeczy skrajnie antyklerykalna. Ja nie twierdzę, że w Kościele nie dzieją się rzeczy złe, bo się dzieją. I trzeba o tym mówić i trzeba także z tym walczyć, chociaż to jest przede wszystkim zadanie Kościoła. Natomiast Kościół jest w Polsce w szczególności fundamentem całego tego niewidzialnego porządku, o którym tu mówiłem. A Jan Paweł II jakby przekroczył te granice Kościoła, stał się najwyższym autorytetem tej odradzającej się wolnej Polski. Chcą to zniszczyć i będą to niszczyć. I tylko my jesteśmy w stanie obronić ten autorytet, przeciwstawić się temu, odrzucić. No, bardzo pocieszają te okrzyki Państwa. Bardzo dziękuję za nie. Są bardzo ważne. Cały ten plan, czasem wydający się czymś, co jest złożone z różnych niezależnych od siebie części, jest w gruncie rzeczy planem zintegrowanym, zmierzającym w jednym kierunku. A tym kierunkiem jest skończenie z tą Polską, którą znamy, Ja mówię o tych jej dobrych elementach, a nie tych złych, z którymi mieliśmy do czynienia w okresie PRL-u, okupacji i tak dalej. Zabranie nam szansy na szybki rozwój, na szybkie dogonienie Unii Europejskiej, a to naprawdę można dzisiaj zrobić w ciągu 8-10 lat, jeżeli chodzi o takie kraje, już nie jak Włochy czy Hiszpania, bo to można zrobić nawet szybciej, tylko takie kraje jak Francja czy Anglia. Jeszcze nie o takie jak Niemcy czy te bogatsze od Niemiec, bo takich jest jeszcze też kilka i niektóre z nich, jak Dania, są znacznie bogatsze od Niemiec. Ja nie mówię oczywiście o rajach podatkowych, bo to jest w ogóle zupełnie inna sprawa. No, Luksemburg czy... O!
Brawo!
Tutaj mamy, można powiedzieć, najmłodszą bojowniczkę. Bo... bo widziałem młodsze uczestniczki, takie na rękach i uczestników też młodszych, no ale ona już jest bojowniczką, już w stroju bojowym jest. Więc także, nie wiem, gratuluję, bo tutaj chyba była z mamą. Gratuluję. Gratuluję naprawdę. Ale wracając do tego głównego wątku moich wywodów. Musimy ten nasz system, tą podstawę polskości, podstawę naszego porządku moralnego, porządku politycznego obronić. Musimy obronić, bo powtarzam, w jego ramach pokazaliśmy w ciągu tych ostatnich 8 lat, że jak nam się nikt tutaj nie wtrąca, bo Polska przestała za naszych rządów być kondominium rosyjsko-niemieckim czy niemiecko-rosyjskim, to potrafimy odnosić sukcesy, wielkie sukcesy. Jak mówiłem, jesteśmy w stanie w ciągu 8-10 lat być już na tym poziomie Anglia, Francja, a później w ciągu kolejnych kilku dogonić nawet Niemcy i nawet jeszcze te bogatsze kraje. To byłby, ja o tym już wspominałem na naszej konwencji, to byłby, szanowni państwo, sukces tysiąclecia, bo nawet ten obecny poziom nigdy w naszej historii nie był osiągnięty. Mówię tu oczywiście o relacjach w stosunku do przeciętnej europejskiej, w stosunku do zachodniej Europy. Nigdy nie mieliśmy takiego poziomu. Ale naszą ambicją jest być po prostu bogatym, silnym państwem. Silnym także militarnym. Państwem dostatnio żyjących rodzin. Państwem, gdzie wszystkie podstawowe problemy społeczne, ich trochę jeszcze jest, będą rozwiązane. A mówiąc o tym państwie, muszę użyć czasu teraźniejszego, bo mówię o przyszłości, ale w tej przyszłości one już będą rozwiązane, a więc są rozwiązane. I to jest możliwe. To jest możliwe już po 8 latach, kolejnych 8 latach naszych rządów będzie można powiedzieć, że właściwie już jest to prawie załatwione, no trzeba jeszcze tylko dojść na te najwyższe poziomy. Co temu jeszcze może przeszkodzić? Poza tym, że nasi przeciwnicy no nie są w stanie wyjść poza swój sposób działania. Powiem uczenie, poza swój paradygmat działania. To jest przeniesione z nauki, a dokładnie z jednej koncepcji nauki, koncepcji naukoznawstwa, ale dzisiaj weszło do języka potocznego. Czyli taki zespół różnego rodzaju metod, sposobów, które w nauce prowadzą do stwierdzenia prawdy albo nieprawdy, a w życiu społecznym, no, można powiedzieć, są regulacją tego życia społecznego. Otóż tym, co może nam jeszcze przeszkodzić, jest chaos. Ta władza, która jest obecnie, która obecnie dąży, te siły, które obecnie dążą do władzy, nie mogą wyrwać się przynajmniej z trzech zależności. To znaczy zależności od grup, które począwszy od końca lat 80. rabowały Polskę i zdobyły dzięki temu wielkie majątki i potężną siłę społeczną. Od Niemiec, bo partia Tuska to jest partia zewnętrzna. De Gaulle, ja to ciągle powtarzam, używał tej nazwy w stosunku do komunistów. Mówił o komunistach partia zewnętrzna, bo to była przecież partia Związku Sowieckiego. PO, czy tam KO, to jest partia zewnętrzna, to jest partia Niemiec. Aby ich wysłać do jakiegoś mniej dobrze zorganizowanego, chociaż dzisiaj w kryzysie poważnym miejscu. Też nie byłoby źle. No właśnie, o tym miałem mówić. Bo wydaje się, że teraz wojna, że ten element rosyjski już odpadł. Nie, on proszę Państwa nie odpadł. On jest jakby zawieszony w tej chwili, ale on wróci. Jeżeli tylko ta wojna się skończy, i nie skończy się jakąś ciężką klęską Rosji, to to też wróci. I wróci cały ten mechanizm, który tutaj działał. Oni po prostu polityki wyraźnie różniącej się od tej, którą prowadzili przez te 8 lat, nie są w stanie prowadzić. I ze względu na te zależności, i ze względu na to, że po prostu nie umieją. Bo jednym Bóg daje zdolności, a drugim nie. A zdolność do rządzenia to jest taka nieczęsto występująca zdolność. No i to też trzeba wziąć pod uwagę. No i jest też i kwestia usposobienia. Zdolność do rządzenia sama przez się nie wystarczy. Jeszcze do tego trzeba być pracowitym. No, ośmielę się stwierdzić, a no, nie mówię, nie mogę tego powiedzieć w czasie teraźniejszym, ale w przeszłości tej odległej, to ja niektórych tych starszych z nich znałem. No, były z tym pewne kłopoty. Krótko mówiąc, nie daj Panie Boże, żeby wrócili do władzy. I bardzo Państwa proszę o to, żebyście przed tym przestrzegali tych wszystkich, którzy dzisiaj są niezdecydowani, tych wszystkich, którzy myślą, że można, może głosować na jakichś innych, bo PiS nie spełnił jakichś naszych oczekiwań, no czymś nam tam zawinił. Ja nie mówię, że żeśmy rządzili idealnie, ale skoro nawet ci ludzie, te osoby jakoś za nami nie przepadają, to im trzeba tłumaczyć jedno. Dobrze, nie lubicie ich, ale nie bądźcie niemądrzy. Nie bądźcie niemądrzy, nie sprowadzajcie sobie na głowę tego nieszczęścia. Bo naprawdę nasza przyszłość może być bardzo zła i może być bardzo dobra. Rzadko w historii jest taki wybór, że jedna droga jest bardzo zła, a druga może naprawdę prowadzić do bardzo dobrych efektów. Ja tutaj wspominałem o Unii Europejskiej, o jej elitach i niczego absolutnie nie wycofuję. Ale pamiętajcie, że są szanse na zmianę. Są szanse na zmianę nawet już w przyszłym roku, bo są wybory europejskie. To po pierwsze, sam pomysł kiedyś EWG, a później Unii Europejskiej był dobrym pomysłem. PC, która była poprzednikiem Prawa i Sprawiedliwości, była przecież pierwszą partią, która stwierdziła, że musimy do EWG wejść. I zabiegaliśmy o to. I byliśmy za to w trakcie referendum. I my się z tego nie wycofujemy. Ale my chcemy Unii takiej, która może nadać Europie i wszystkim europejskim narodom nowe znaczenie, nową siłę. A to może być tylko i wyłącznie Unia suwerennych państw. Unia, która jest stałym mechanizmem zinstytucjonalizowanym ich współpracy, a nie Unia dominacji i lewicowego szaleństwa. I ja jestem przekonany, że to właśnie ta droga zwycięży. I my, obok innych szans, my Polacy, mamy także jeszcze i tą wielką historyczną szansę, to znaczy, żeby być w tej drodze państwem bardzo ważnym. Można powiedzieć tą latarnią, która pokazuje, oświetla drogę. I są już w Europie. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Ja rozumiem, że to znaczy, że mam już kończyć. Więc proszę Państwa, kończę. Rzeczywiście musimy zwyciężyć. Mamy naprawdę ogromne szanse i są ogromne zagrożenia. Zagrożenia można odrzucić przy pomocy kartki wyborczej i kartki referendalnej. 4 razy nie i 4. 2 czwórki. A te 8 lat pokazało, i to można naprawdę sprawdzić w wszelkich statystykach europejskich i pozaeuropejskich, pokazało, że Polak potrafi. Naprawdę potrafi. Tylko żeby mu nie przeszkadzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.